Moi drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, pozdrawiam zwłaszcza studentów, młodych dorosłych, młodzież, bo to dla was ta msza jest szczególnie pomyślana. Przez kilka tygodni korespondowałem z księdzem Tomkiem, żeby ustalić tematykę tych kolekcji. On z wami rozmawiał i żeśmy pomyśleli, że w sumie trzeba zrobić to, co fundamentalne, a co będzie obejmować i emocje, i empatię, i zamykanie przeszłości. Mianowicie ujęliśmy to tak: powołani do potrójnej miłości, bo tylko miłość potrójna jest prawdziwa. No bo nas Bóg powołuje do potrójnej miłości, nie do podwójnej, do potrójnej. Kochaj Boga, kochaj samego siebie, kochaj bliźniego. To nam mówi Bóg już w Starym Testamencie, Jezus potwierdza. Albo żyjemy w potrójnej miłości, albo żyjemy w iluzji, że kochamy i że doświadczamy miłości. Nie ma ani pojedynczej miłości, ani podwójnej. Niektórzy myślą na przykład, że kochają ludzi tylko dlatego, przepraszam, że kochają Boga tylko dlatego, że nie kochają ludzi. No, bywają takie dziwactwa. Niektórzy próbują kochać siebie, ale no i może bliźnich, ale nie Boga, albo siebie i Boga, ale nie bliźnich, albo Boga i bliźnich, ale nie siebie. Za każdym razem będzie katastrofa. Albo potrójna miłość, albo żadna miłość. W związku z tym dzisiaj popatrzymy na miłość Boga do nas i naszą do Boga. Poznaj i pokochaj Boga. Jutro będzie o poznaj i pokochaj samego siebie. O tym prawie w ogóle nie mówimy w Kościele. Jest katastrofa. Bo wpadamy w jakieś skrajności, albo jesteśmy wrogami siebie, jawnymi, że sobą gardzimy, albo jesteśmy wrogami ukrytymi, że siebie ubóstwiamy, wpadamy w egoizm, w narcyzm. Ktoś mówi, no ale to egoista to kocha siebie. Nie, egoista siebie ubóstwia, jest głupkiem, który siebie niszczy, bo siebie ubóstwia, czyli jest wobec siebie bezkrytyczny, nie stawia sobie wymagań, ale o tym jutro. Natomiast dojrzała miłość do samego siebie, pakt przyjaźni z samym sobą, to jest niesamowicie ważne, tylko nieliczni do tego dorastają. I dlatego tylko nieliczni naprawdę kochają Boga i bliźniego, bo naprawdę kochają siebie. Ale o tym jutro. No a we wtorek o pokochaniu bliźniego. Czym miłość nie jest, a czym jest ta bliźniego. Łącznie z relacją chłopak-dziewczyna i z dorastaniem do tej największej miłości bliźniego, jaką jest miłość małżeńska. Bezwzględnie największa ze wszystkich miłości między ludźmi. Więc dzisiaj miłość Boga do mnie, moja do Boga. Jutro moja postawa wobec samego siebie. To będzie naprawdę fascynujące. A pojutrze moja postawa wobec bliźnich, zwłaszcza w relacji chłopak-dziewczyna. A w środę już was zapraszam. Oficjalnie skończymy we wtorek, ale już zapraszam w środę na 19. Będzie o zamykaniu przeszłości, która boli. Pierwszy raz mówiłem o zamykaniu przeszłości do nastolatków, do maturzystów. Ze 25 lat temu, bo pewien ksiądz chyba z Gdańska zaprosił mnie na pielgrzymkę dla maturzystów na Jasną Górę i zaproponował ten temat. Zamykanie bolesnej przeszłości do maturzystów. I to było jedno z najbardziej niezwykłych moich spotkań z maturzystami. Potem miałem kolejkę rozmów, bo to było potrzebne maturzystom. Więc w środę, kto chce uzupełnić te rekolekcje, to w środę o 19:00 zamykanie bolesnej przeszłości. No to pierwszy z tych tematów o potrójnej miłości. Poznaj i pokochaj Boga. Tak to nazwijmy. Otóż najpierw pierwszy mit, zacznę od mitów, lubię zbijać mity. Pierwszy mit brzmi, że ludzi dzielimy na wierzących i niewierzących. Mit. Nie ma ludzi niewierzących. Wszyscy jesteśmy wierzącymi. Tylko niektórzy wierzą w Boga, niektórzy wierzą w człowieka, niektórzy wierzą ludziom, którym warto ufać, niektórzy wierzą ludziom, którym nie warto ufać, kłamcom, manipulatorom, takim, którzy nawet sami siebie oszukują. A więc nie różnimy się tym, czy jesteśmy wierzący, czy nie, bo wszyscy jesteśmy wierzący. Tylko czy wierzymy mądrze, czy głupio, czy wierzymy komuś, komu wierzyć warto, czy wierzymy komuś, komu wierzyć nie warto. To jest kłamcą i wiarołomnym. Od świtu do nocy jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jak wsiadamy do autobusu, wierzymy, że kierowca nie jest narkomanem i nie zabije nas, siebie i przy okazji nas. Czy jak kupujemy żywność, wierzymy, że nikt tego nie zatruł, a w całym łańcuchu dostaw mógł spokojnie ktoś zatruć. Chłopak wierzy dziewczynie albo dziewczyna chłopakowi. Wierzymy więc także w relacjach między nami ludźmi. Zwłaszcza w tym, co najważniejsze. Nikt mi nie udowodni, że mówi do mnie prawdę, że mówi to, co myśli. Nie widzę twojego serca, twoich myśli, albo wierzę, albo nie wierzę. Oczywiście możesz mi dawać znaki, że jesteś ze mną uczciwy, że mnie kochasz. Mogę w te znaki nie uwierzyć. I to samo w relacji z Bogiem. Niektórzy wierzą w Boga, niektórzy nie wierzą. A niektórzy wierzą w Boga, którego sobie sami wymyślili i nawet o tym nie wiedzą. Więc wszyscy jesteśmy wierzącymi, a najbardziej wierzącymi są ateiści, bo oni, ich wiara jest heroiczna. Mianowicie oni wierzą w to, że pochodzą od materii, która jest ślepa, głucha, która nie potrafi myśleć, kochać, decydować, nie ma wolności, miłości, mądrości. Wierzą, że są dziećmi materii, niezdolnej do miłości, mądrości i wolności, a mówią, że kochają, mówią, że podejmują decyzje, mówią, że myślą, no i myślą i jakoś jakieś decyzje podejmują. A więc wierzyć w to, że ja, który potrafię myśleć, kochać, decydować, pochodzę od materii, która tego nie potrafi, no to jest wiara heroiczna. To przy takiej wierze, jaką mają ateiści, to wiara nasza w Boga, który się objawia w Chrystusie, to jest żadna wiara. To jest żaden wysiłek, nie, to jest pewność. Wierzyć, wiara ateistów jest tak heroiczna, jakby ktoś wierzył w to, że motylek swymi skrzydełkami stłukł szybę pancerną. No może ktoś w to wierzyć, ja w to nie wierzę. I teraz, gdy chodzi o wiarę w Boga, ktoś powie, no ale księże Marku, no wiem, w relacjach z ludźmi też albo wierzę, albo nie wierzę. Na przykład ja dziewczyna chłopakowi, czy chłopak dziewczynie. No ale chłopaki mówią, ale dziewczynę to widzę, a Boga nie widzę. No to dziewczynie mi jest łatwiej uwierzyć. Mówię, chłopcze, jak tylko w dziewczynie widzisz to, co widzialne, to jesteś ślepy. Bo w dziewczynie jest, tak jak w Bogu, najważniejsze to, co niewidzialne. Jej wrażliwość, jej sumienie, jej hierarchia wartości, jej motywy, którymi się kieruje, jej więź z Bogiem, z samą sobą, z bliźnimi, a to wszystko jest niewidzialne. To jest pierwsze. Wszyscy jesteśmy wierzącymi. Nie miejmy kompleksów, kiedy wierzymy w Boga. To niech inni mają kompleksy, kiedy wierzą komuś czy czemuś, a nie Bogu. Po drugie, druga z pułapek, obok myślenia, że tylko wierzący w Boga są wierzącymi, wierzący w Boga są najbardziej racjonalnie wierzącymi. Druga pułapka to jest mylenie Boga z naszymi wyobrażeniami na temat Boga. Im starszy jestem, tym bardziej widzę, że im ktoś ma bardziej poplątany życiorys, czy ze swojej winy, jak syn marnotrawny, czy z winy innych, swoich bliskich na przykład, bo dręczą nas. W każdym razie im więcej w moim życiu jest bólu, cierpienia, krzywd doznanych czy wyrządzonych, tym bardziej mam wypaczony obraz Boga. My sobie wyobrażamy Boga według naszych życiorysów. Tylko ktoś, kto ma pogodny życiorys, mówiąc najkrócej, to jest, krótko mówiąc, to jest w miarę szczęśliwy, może odkrywać Boga, ma taką możliwość intelektualną i emocjonalną. Ludzie, którzy są poranieni z własnej winy, jak syn marnotrawny, z winy bliskich czy innych ludzi, dorabiają sobie wyobrażenie Boga do swoich życiorysów, do swojej historii. Im bardziej pogmatwaną mają historię i bolesną, tym bardziej dziwacznego wymyślają sobie Boga, bo tylko dziwaczny, karykaturalny Bóg pasuje według ich subiektywnych przekonań do ich historii. Na przykład jeżeli dziewczyna została skrzywdzona przez rodziców, czy przez chłopaka, czy i to, no to sobie wyobraża Boga, który zsyła krzyże na przykład i który chce, żebyśmy cierpieli. Albo jeżeli na przykład z kolei chłopak nabroi jak syn marnotrawny, to ma tendencję sobie wyobrażać Boga jako dobrotliwego kumpla, który wszystko przebacza, zanim się nawrócimy, który jest naiwny, pobłażliwy, rozpieszczający, ratujący nas, nawet wbrew nam samym, na siłę, bez naszego wysiłku, bez naszej współpracy. Nie ma Boga, który zsyła krzyże, który chce naszego cierpienia. Nie ma Boga, który każe. To są wszystko wymysły ludzkie. Nie ma Boga, który jest naiwniakiem i nas rozpieszcza. Bóg nie jest ani tym, który zsyła krzyże. To my krzyżujemy Boga, nie on nas. ani nie jest tym, który nas karze. Bóg tak mądrze urządził świat, że jeżeli robimy coś innego niż miłość, to się sami karzemy, jak syn marnotrawny. Ojciec syna nie karał, syn się sam karał. Ani nie jest tak, że Bóg nam pobłaża, że jest naiwnie miłosiernym. Nie, miłosierdzie nie ma nic wspólnego z naiwnością. O tym będzie w środę. Już mówiłem, was też zapraszam. I w związku z tym, jaki jest Bóg? No, Bóg jest miłością, jest radością, jest mądrością, jest wolnością, jest czułością i kocha nas szaleńczo. Szaleńczo, tak szaleńczo, że musiał do nas przyjść osobiście, żeby nam swoją miłość objawić. Nawet najwspanialsi prorocy, dziś wymieni w Ewangelii, i Mojżesz, i Eliasz, i również co najmniej wspaniały Izajasz, który mówił, że Bóg kocha jak mamusia, a nawet bardziej i słusznie. Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest pełnią. Kocha jak mama i tata naraz, jest takim mamusio-tatusiem, mówiąc po ludzku. A nawet Izajasz, opisujący tak niesłychanie już miłość i czułą Boga, nie był w stanie powiedzieć nam, że Bóg kocha tak szaleńczo, że do nas przyjdzie osobiście i za nas odda życie. A tak szaleńczo kocha. Bóg nas kompletnie zaskakuje. Nikt z nas by nie... Karykatury Boga to nawet ja mogę wymyśleć bez problemu, że jest policjantem, sędzią, że zsyła krzyże, że karze, albo że jest naiwny i pobłaża nam. Takie science fiction mógłbym wymyślić, ale nigdy bym nie wymyślił Boga, który mnie kocha nad życie. Nigdy bym nie wymyślił ani wymarzył Boga, który przychodzi do mnie w ludzkiej naturze, chociaż z góry wie, że go zabijemy. Z góry to wie, dziś w Ewangelii już to zapowiada, przygotowuje uczniów. Nigdy by nie wymyślił Boga, który, jak to sobie jeszcze niedawno mówiłem, przejmuje się bardziej twoim i moim losem niż swoim. Teraz poprawiam się sam. Bóg nie jest aż tak wspaniały, że się twoim i moim losem przejmuje bardziej niż swoim. Jest jeszcze bardziej niezwykły. Wcale się swoim losem nie przejmuje. 70 lat mi zeszło, żebym to odkrył. Nie przejmuje się wcale swoim losem, tylko się przejmuje wyłącznie twoim i moim losem. Inaczej by nie wszedł na ziemię, nie pozwolił się potraktować jak złoczyńca, Barabasz i tak dalej. Więc Bóg jest nie z tej ziemi, kocha szaleńczo, kocha za nic, kocha nieodwołalnie. Jak nawet gdybym wylądował w piekle, będzie mnie kochał. Kocha mnie z bliska, nie z dalekiego nieba, z tej śmiertelnie dla Boga niebezpiecznej ziemi. Kocha mnie tak, że to widać. Przez obecność, ofiarność, czułość Jezus okazywał miłość. Nikomu nie mówił kocham, tylko okazywał. Przez obecność, ofiarność, czułość kocha nad życie i kocha mądrze. Ludzi szlachetnych wspiera, bo on ze sług upomina, przed złoczyńcami się broni. Nikt z nas by nie wymyślił Boga aż tak niesłychanie dobrego i mądrego jednocześnie. Żaden mężczyzna, a nawet żadna kobieta by nie wymarzyła Boga, który tak szaleńczo kocha. Biblię spisywali mężczyźni. Nie ma szans, żeby jakiś mężczyzna wymyślił Boga, który tak szaleńczo nas kocha. No i teraz pytanie, czy jak już odkrywam Boga, który tego prawdziwego, nie moje jakieś tam wymysły, karykatury Boga pasujące do moich życiorysów, tylko tego prawdziwego Boga odkrywam tak, jak on się odkrywa sam, przychodząc do nas. Powtórzę, gdy odkrywam już, że Bóg mnie kocha za nic, na zawsze, z bliska, bo tak jestem cenny, jestem bliski Bogu, kocha mnie tak, że to widać przez obecność Jego, ofiarność Jego dla mnie, Jego czułość dla mnie i kocha mnie nad życie i kocha mnie mądrze. Jak robię coś dobrego, to mnie wspiera, jak błądzę, to mi upomina i w sumieniu przez innych ludzi, a jak jestem złoczyńcą, to innych uczy, żeby się przede mną bronili, bo inaczej będę jeszcze większym złoczyńcą, a Bóg tego nie chce. Więc kocha mnie mądrze. Jak już to wszystko wiem, czy to wystarczy mi do szczęścia? Nie, nie wystarczy. Ktoś powie, jak to jak już wiem, że Bóg mnie, powtórzę, szaleńczo kocha i to mi nawet nie wystarczy do szczęścia? Nie. Jeszcze potrzebna moja odpowiedź. Bo mój los zależy nie tylko tego, jak Bóg mnie kocha, no to szaleńczo, ale czy przyjmuję Jego miłość. Bo jak nie przyjmuję Jego miłości, to mi nic Jego miłość nie da. Syn marnotrawny miał wspaniałego ojca, symbol samego Boga. Był niesamowicie kochany, wychowywany, wychuchany, umieszczony w raju. W tej przypowieści ojciec bogaty, idealne warunki rozwoju dla syna. Ojciec, który kocha, który wychowuje, który uczy żyć i który stwarza świetne warunki, także materialne, właściciel posiadłości. I co z tego, kiedy syn nie przyjmuje miłości, kpi sobie z ojca, chce tylko przyjemność, nie miłość, tylko przyjemność, łatwe pieniądze, łatwy tryb życia, na zasadzie wino, dziewczyny, śpiew. No i był bliski samounicestwienia. Więc jeżeli chcesz być mocarny, szczęśliwy, jeżeli chcesz pokochać siebie o tym jutro, jeśli chcesz pokochać bliźnich i dorosnąć do tej najbardziej niezwykłej miłości małżeńskiej, to najpierw przyjmij miłość od Boga i odpowiedz i pokochaj Boga nade wszystko. A na czym polega pokochać Boga nade wszystko? Na tym, że się przejmuje tym, że On mnie kocha nade wszystko. Bo ja Bogu nie mogę iść w niczym pomóc, nie mogę Go nakarmić, kiedy jest głodny, bo nie jest, doradzić, kiedy jest załamany, bo nie jest. Tylko na jeden sposób mogę okazać, że Go kocham nade wszystko, bo wtedy pokocham siebie i Ciebie. Bo mnie Bóg ustrzeże przed wszystkimi patologiami, karykaturami pseudomiłości do samego siebie czy do bliźniego. Więc to w moim interesie jest, żeby kochać Boga nade wszystko, bo wtedy mądrze kocham siebie i Ciebie. Ale na czym, powtórzę, polega to pokochanie Boga nade wszystko? Na tym, że nade wszystko przejmuję się tym, że Bóg mnie kocha. Tu jest cała mądrość. Że nade wszystko przejmuję się tym, że Bóg mnie kocha. No, mądrość przychodzi wraz z wiekiem. Niektórzy mówią wraz z wiekiem o trumny. Wszystko jedno. Ale mogę potwierdzić. Im starszy jestem, tym bardziej się nade wszystko przejmuję tym, że Bóg mnie kocha. Przejmuję się ze wzruszeniem, z biciem serca, z gęsią skórką. Cokolwiek się wydarzy, zwłaszcza jakiegoś bolesnego, groźnego, czy wojna, czy ktoś tam mnie zrani, czy ja kogoś zranię niechcący, czy jakieś tam wydarzenie obiektywne, choroby bliskich i innych ludzi, dramaty, tragedie. To pierwsze, co się we mnie dzieje, to sobie mówię, Boże, no to przejmuję się i Ukrainą, i Polską, i Austrią, i studentami na rekolekcjach w Wiedniu, i sobą, i tysiącami osób, ich losami, kiedy się otwierają przede mną i zawierzają mi różne sprawy, ale najbardziej, Boże, przejmuję się tym, że Ty mnie kochasz. Wszystko inne jest wtedy wtórne. Jeśli powiedzmy, byś do mnie podszedł i mnie próbował dręczyć, no bo zaburzony psychicznie, czy nieszczęśliwy, zdarza się, że ktoś tam bardzo nieszczęśliwy czy zaburzony, no częściej bardzo nieszczęśliwy, próbuje mnie dręczyć. Nie za bardzo się uda, bo jak ktoś jest związany z Bogiem, to można zabić, ale nie pokonać. No ale powiedzmy, że czy ktoś tam się pojawi przede mną z potwornymi problemami. To pierwsze, co się we mnie dzieje, Boże, Ty mnie niesamowicie kochasz. Boże, Ty niesamowicie kochasz tego człowieka i to jest pierwsze, co chcę temu człowiekowi powiedzieć. Powiedzmy, podchodzi kobieta, którą mąż zdradza, poniewiera, poniża, już nie powiem więcej, ale diabelsko postępuje, szatan wcielony by tak nie działał. To pierwsze, co mówię, kobieto, masz do wyboru, albo się będziesz przejmować najbardziej tym, że cię mąż dręczy, albo się będziesz przejmować najbardziej tym, że ciebie Bóg kocha. I jeżeli się będziesz przejmować mężem, który cię dręczy, się wykończysz w parę minut, wpadniesz w depresję, w rozpaczę. Jeśli będziesz się przejmować bezwzględnie najbardziej tym, że jesteś Bożą perełką, księżniczką, za którą Bóg oddaje życie, ze wszystkim sobie poradzisz. Nie tylko z patologicznym mężem, czy dziewczyną z patologicznym chłopakiem, czy chłopcze z patologiczną dziewczyną i z twoim ślepym zakochaniem w tejże osobie, ale poradzi sobie z twoimi największymi nawet słabościami. Nie tylko z zewnątrz, a nikt nie złamie, sam się nie złamiesz, pokonasz wszystko, jeśli pierwsze, czym się przejmujesz i czym się najbardziej przejmujesz, jest to, że Bóg ciebie kocha. Amen.